Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 15 czerwca 2026 roku, 14 minut po godzinie 7. Witam wraz z ekipą Radia Wnet, Katarzyna Adamiak. W dzisiejszym poranku będziemy rozmawiać oczywiście bardzo dużo o polityce, publicystyce i wydarzeniach, które miały miejsce, ale zanim rozpoczniemy rozmowę z naszym stałym komentatorem Bronisławem Wilsztajnem, który już oczekuje na rozmowę z Państwem, żebyśmy mogli posłuchać komentarza Bronisława Wilsztajna, powiem, że pan prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem, co uchwyciły kamery całego świata chwilę przed wyjazdem do studia Radia Wnet. Widziałam na antenie stacji bodajże CNN, jak pan prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem. O czym rozmawiali panowie? Tego nie wiemy i pewnie dowiemy się niebawem, natomiast ta rozmowa trwała chwilę i na pewno do tej rozmowy doszło, bo wczoraj prezydent Donald Trump skończył 80 lat, świętował w Białym Domu galą, która wzbudziła kontrowersję, o tym będę rozmawiać później, po godzinie 8.30 z Tomkiem Grzywaczewskim. Będziemy też rozmawiać o stanie lasów w Polsce i o tym, co może przynieść nowa ustawa z panem Pawłem Sałkiem. Z panią poseł Olgą Semeniuk-Patkowską porozmawiamy o bieżącej polityce i tym, co się dzieje, i z Dominiką Cosic o nowym pakcie migracyjnym, który wzbudza wiele kontrowersji, wiele obaw. Tymczasem w Wielkiej Brytanii, w Irlandii i we Francji rozpoczęły się protesty antyimigracyjne. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja w Polsce. To wszystko w poranku Wnet, więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie i witam się już z Bronisławem Wilsztajnem, pisarzem i publicystą. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś na pierwszej stronie tygodnika Sieci Tylko U Nas coś pękło. Czy da się to jeszcze skleić? Ważny esej Bronisława Wilsztajna o polsko-ukraińskim splocie emocji i interesów i o tym, co powinniśmy robić, by wszystkiego nie przegrać. My w zeszłym tygodniu nie widzieliśmy się w związku z tym pytanie o to, jak przebiegła kapituła Orła Białego i jakby pan skomentował obecną sytuację, jeśli chodzi o wniosek pana prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orła Białego prezydentowi Ukrainy?
Ja naturalnie nie będę komentował tego, jak przebiegła kapituła. No to nie powinno się tego robić. Te wszystkie oficjalne będą i są dokumenty, czy też stanowiska ze strony prezydenta i jego rzecznika. My jesteśmy ciałem, realnie rzecz biorąc, doradczym. I tutaj właściwie można powiedzieć, no, że oczekujemy na zachowanie strony ukraińskiej, bo tutaj pan prezydent powiedział, że nie możemy tolerować tego typu działań, to znaczy nadawania takiego honorowego patronatu brygadom ukraińskim, honorowego patronatu UPA, czyli organizacji, która ma na sobie zbrodnie przeciwko Polakom. No to jest sprawa dość oczywista, natomiast musimy pamiętać, że oprócz nierozliczonych spraw historycznych, Ukraina jest naszym sąsiadem i naszym sojusznikiem. Ukraina prowadzi w tej chwili wojnę o przeżycie. I ta wojna o przeżycie jest również naszą wojną, bo jeżeli Ukraina utraci niepodległość, to będziemy mieli imperialną Rosję na swojej granicy, a prezydent obecny Rosji, Władimir Putin, powiedział, że jemu nie chodzi tylko o Ukrainę, o podbicie Ukrainy. Jemu chodzi o odbudowanie pozycji Rosji z czasów Związku Sowieckiego. No to przypomnijmy, że Polska była wtedy zależna od Związku Sowieckiego, a więc Putin, zresztą mówi to wprost, chce odtworzyć ten stan rzeczy. Zresztą mówi wprost, że Polska nie powinna tego robić lub tamtego robić, nie powinna należeć do NATO. Czyli on sobie rości prawa, Rosja obecna, władze rosyjskie roszczą sobie prawo do dyktowania nam polityki zagranicznej. No, de facto oznacza to, że roszczą sobie prawo do odebrania nam niezależności. No, musimy zdać sobie sprawę z konsekwencji tego. A więc wojna Ukrainy jest naszą wojną. I oczywiście to nie chodzi o to, żeby zapomnieć o przeszłości, ale zdać sobie sprawę z kontekstu tego, że Ukraińcy generalnie nie mają zielonego pojęcia o tym, co stało się na Wołyniu. UPA była przedstawiana tam stale i pozostało w pamięci jako organizacja walcząca z Sowietami do 1953 roku realnie. 1953 roku to pochłonęło... Związek Sowiecki tam jednak wymordował 150 tysięcy Ukraińców w czasie tej walki, wysłał ogromne ilości na Syberię i tak dalej, i tak dalej. Więc to zostało w pamięci. Tam sprawa Wołynia, mówiąc umownie, czyli ludobójstwa na Polakach, jest w ogóle nie funkcjonuje w świadomości ukraińskiej. I żeby tę sprawę choćby rozliczyć, to musimy zdać sobie musimy uzmysłowić sobie, że potrzebujemy czasu. Zawsze to, żeby to dotarło do świadomości ukraińskiej, to potrzeba czasu. No, to jest, ale obok tych spraw historycznych dzieje się współczesna polityka. To nie ci Ukraińcy, którzy żyją dziś, którzy bronią się przed Rosją, mordowali naszych przodków. Prawda? To jest innego typu odpowiedzialność. Ja ciągle słyszę takie wypowiedzi, że jakieś tam działania ze strony prezydenta Zełenskiego podważają ideę Trójmorza, czyli ideę czy te Międzymorza. Tę ideę, którą właściwie pierwszy tak sformułował jednoznacznie Józef Piłsudski, która potem była przez środowisko kultury paryskiej bardzo mocno propagowana, akcentowana i teoretycznie rozbudowana. Na czym ona polega? No na tym, że istnieje ileś narodów pomiędzy Rosją a Niemcami, które są w identycznej sytuacji geopolitycznej. Są zagrożone przez potężnych sąsiadów, którzy nie mają ochoty tolerować ich niepodległości. No Rosja to jest sprawa oczywista. Ona to nie tylko mówi, ale usiłuje to militarnie przeprowadzić, podbić te narody, uzależnić od siebie. Z drugiej strony mamy Niemcy, które nie wyrzekły się swoich imperialnej ambicji, co wprost obecny kanclerz Friedrich Merz w swoich wystąpieniach mówi. Mówi, że Niemcy powinny odegrać globalną rolę, a więc na światowej scenie politycznej. I tutaj jest pytanie, co to znaczy dla nas? Ano to znaczy dla nas, że raczej Niemcy, i wszystko na to wskazuje, nie traktują nas podmiotowo. To jest bardzo charakterystyczne zresztą. To pierwsza faza wojny to jest kompromitacja polityki niemieckiej, polityki Olafa Scholza, ale Niemcy potrafili z tego błyskawicznie wyjść i potrafiły nagle ustawić się w roli takiego partnera ukraińskiego, optymalnego. To, że Ukraińcy, że Łęski poszukuje takich silnych partnerów, zwłaszcza dziś, nie powinno nas dziwić, tylko my powinniśmy w tym kierunku coś robić. Myśmy zmarnowali bardzo dużo czasu, myśmy nie zbudowali tego, co się nazywa, nie próbowali budować tego, co się nazywa soft power, czyli tego, czy tych przyczółków, które by pokazywały nasze propozycje intelektualne, naszą wspólnotę Ukraińcom, możliwości wspólnoty, możliwości współdziałania, gdy Niemcy de facto skolonizowały elity ukraińskie. To trzeba przyjrzeć się temu i zobaczyć, to jak działają te fundacje, które prawda są niby reprezentują rozmaite orientacje polityczne, ale de facto działają bardzo spójnie na rzecz Niemiec. I w związku z tym wiele z działań ukraińskiego rządu jest w jakimś sensie suflowane im przez Niemców, którzy nie chcą, żeby Ukraina prowadziła z Polską rokowania, chcą, żeby w całości wpisała się w politykę niemiecką i była zależna od Niemców. Niemcy prowadzą bardzo taką inteligentną i wielowektorową politykę. Oni zawsze byli nastawieni na to, żeby z Rosją mieć dobre układy. I to ja nie sądzę, żeby z tego zrezygnowali. Na razie nie jest to możliwe. A więc trzeba brać pod uwagę alternatywę. Jaką alternatywą jest, co jest alternatywą? Ukraina jest alternatywą. To dla nas nie jest wcale korzystne, ale co jest odpowiedzią? Odpowiedzią nie jest obrażanie się na Ukrainę, tylko odpowiedzią jest właśnie próba odbudowania naszych relacji. I zdania sobie sprawę, że taki projekt, jak projekt Międzymorza, budowy tej wspólnoty tych państw, tych narodów, To jest projekt na długie lata i doraźne porażki, konflikty nieuniknione między państwami, bo między niezależnymi państwami, które sąsiadują ze sobą, a więc siłą rzeczy miewają różne interesy, na przykład jak nasze interesy dotyczące polityki rolnej. Wchodzą ze sobą w kolizję, że to wszystko nie powinno nam przesłaniać tego naszego, tej dłuższej perspektywy i długofalowego interesu.
Tutaj na stronach Rzeczpospolitej rozpoczynałem dzisiejszy przegląd prasy relacje Polska-Ukraina. Michał Kolanko pisze, prezydent dając Ukraińcom czas, chce też pokazać, że w sprawach międzynarodowych nie działa pod wpływem emocji, co mu jest zarzucane przez obóz rządowy. A z informacji, jeśli chodzi o grę służb, ja rozmawiałam w zeszłym tygodniu bodajże z redaktorem Tomaszem Szymborskim, który opublikował teraz już dwa teksty, jeśli chodzi o grę wywiadów dotyczącą banderyzmu na Ukrainie. Ja państwa odsyłam do portalu Tysol. Tam te teksty można przeczytać, bo to jest bardzo ciekawy kontekst, o którym pan też, redaktor, wspomniał, że tu toczy się wielka polityka. Ale panie redaktorze, gdzie jest granica? No bo ja rozumiem, że można odwoływać się do argumentów, że część młodych obywateli Ukrainy nie rozumie, czym był Bandera dla Polaków, ale no, są granice, których my jako Polska nie możemy przekraczać ze względu chociażby właśnie na tożsamość narodową i to, że nasze jednak wielkie zaangażowanie w pomoc na Ukrainie nie może być traktowane w ten czy inny sposób, bo ktoś z wywiadu BND sufluje prezydentowi Zełenskiemu, ja oczywiście mówię teoretycznie, bo tego nie wiem, ale zakładając, że sufluje prezydentowi Załęskiemu, że tak ma właśnie. I po co w ogóle prezydent Załęski wykonuje taki gest?
Pani powiedziała, że część młodych Ukraińców nie wie o tym. Nie część, wszyscy.
Ja myślę, że już dużo wie, bo się ta awantura jednak rozpętała na całym świecie.
Mówi się pani. Ja mam sporo kontaktów z Ukraińcami. Mój syn, który tam zaangażowany jest, dużo więcej. Oni nie wiedzą. Oni wiedzą, że owszem, były walki polsko-ukraińskie. To jest tak przedstawiane. Były walki polsko-ukraińskie, była wojna właściwie polsko-ukraińska i tyle wiedzą. Iśmy się mordowali nawzajem, to było 80 lat temu. Ale co to znaczy granice? Przecież my nie akceptujemy tego. My mówimy wprost, jako państwo, instancje państwa, prezydent mówi, tego nie zaakceptujemy. Co nie znaczy, ale to są różne rzeczy, to nie znaczy, że nie mamy prowadzić polityki z państwem, którego historycznych świadomości my nie akceptujemy. Tylko my musimy z nim prowadzić politykę, nawet po to, żeby rozliczyć tę historię, my musimy mieć dobre stosunki z Ukrainą. Bo inaczej, bo to jest tak, że my mamy w Polsce bardzo dużo ośrodków, które zbijają kapitał polityczny wielu ludzi na antyukraińskości. Rosjanie doskonale wiedzą, że prorosyjskości w Polsce niczego nie zbudują, ale na antyukraińskości bardzo dużo. W związku z tym my mamy dużo takich ośrodków i polityków, którzy właśnie cały czas nakręcając spiralę antyukraińskości, de facto grając grę, świadomie lub nieświadomie, to w tym chwili nie ma znaczenia, grę kremlowską, robią, prawda, istnieją publicznie. Pojawiają się siłą rzeczy również tacy politycy na Ukrainie. Dotąd oni nie byli w ogóle słuchani w Ukrainie. Teraz po raz pierwszy pojawiła się taka reakcja, że tutaj Polacy usiłują w sposób kolonialny, dawni koloniści, usiłują narzucić nam świadomość historyczną naszych bohaterów, etc. I po raz pierwszy ogromna większość Ukraińców mówi, no my się na to też nie zgadzamy. Powtarzam jeszcze raz, nie jest obrażanie się, oburzenie nawet najsłuszniejsze, nie jest dobrym doradcą w prowadzeniu polityki. My nie powinniśmy zostawiać kwestii Wołynia i tej masakry w żadnym wypadku, ale jednocześnie musimy prowadzić politykę i tłumacząc wspólnotę, pokazywać, że istnieją rzeczy, co do których musimy je rozliczyć. Ale to jest, powtarzam, perspektywa długofalowa.
I jeszcze odchodząc od tego tematu, chciałabym poprosić pana o komentarz dotyczący zatrzymania Leszka Kraskowskiego, który był wielokrotnie gościem w audycjach Radia Wnet. Rozmawialiśmy o Polnordzie i innych aferach, które Leszek Kraskowski prowadził. Jakby pan skomentował zachowanie wokół zatrzymania redaktora Kraskowskiego?
No, nie tyle zachowanie wokół zatrzymania, co samo aresztowanie Leszka Kraskowskiego. No, to jest kolejne uderzenie w fundament demokracji. Demokracja, właściwie można powiedzieć, opiera się na trzech fundamentach. Istnienie opozycji, niezależnego obiegu informacyjnego i bezstronnego prawa. Opozycję usiłuje obecny rząd wyeliminować, a od jakiegoś czasu mówiliśmy już o tym, uderza w niepokornych dziennikarzy, niezależnych dziennikarzy, ale zamknięcie do więzienia, to jest więzienie. Sam siedziałem w areszcie, więc to jest więzienie po prostu. Zamknięcie do więzienia dziennikarza bez realnych uzasadnień, bo naprawdę to, co nam przedstawiła prokuratura, to wygląda jak kpina z naszego zdrowego rozsądku, bo okazuje się, że uzasadnieniem podstawowym jest mail, który został wysłany z nowo stworzonego konta, bo Leszek Kraskowski, który ma oczywiście swoje konto, nagle stworzył nowe konto, pewnie żeby się ukryć, wysłał mail z groźbami karalnymi do komendanta policji Piasecznie, ale się podpisał na tym. No, nie będę tego komentował, bo to nie warto komentować. To jest podstawowa przyczyna aresztowania Leszka Kraskowskiego i osadzenia go na 3 miesiące w więzieniu. Plus oczywiście się trzeba mu wyciągać jakieś sprawy rodzinnego sporu, który u niego się toczy bardzo długo, ale to oczywiście znowu to jest taka technika oczerniania, pokazywania, a proszę bardzo, to jest brzydki człowiek, prawda, kłóci się z żoną, jakiś spór o dzieci jest. To jest również sprawa posiadania przez niego broni gazowej bez zezwolenia. No dobra, to można to wlepić mandat, zabrać. Ja nie słyszałem, że kogoś wsadzono do aresztu. Przypominam, areszt to jest pozbawienie wolności bez wyroku, bez dowiedzenia winy. To się stosuje i w każdym państwie prawa powinno się stosować zupełnie w wyjątkowych okolicznościach. W okolicznościach, kiedy przestępca jakiś straszny grozi, że będzie popełniał przestępstwo, albo że ten straszny przestępca ucieknie, tutaj w ogóle z niczym takim nie mamy do czynienia. Więc mamy do czynienia z próbą zastraszenia środowiska i konkretnego dziennikarza, który zbadał, i to pani już powiedziała, powtórzę, sprawę Romana Giertycha. Afery Romana Giertycha, który Roman Giertych, prawda, był mózgiem wyprowadzania dużych bardzo sum ze spółki giełdowej Polnord, ponad 90, mówi się o 92 milionach, być może więcej, które to pieniądze jakoś potem w tym samym czasie podobne pieniądze znajdowały się na spółkach związanych z żoną Giertycha, etc. No ale polski sąd, zmieniony sędzia, zmieniony prokurator, przez co to wszystko Leszek Kraskowski opisywał, stwierdził, że Giertych nie ma z tym nic wspólnego, bo wprawdzie podpisywał wszystkie dokumenty, ale ten prawnik, który jest głównym prawnikiem obecnego, takim rodzinnym prawnikiem obecnego premiera, znany bardzo, on nie wiedział, co podpisuje. Ją ochroniarz podsuwał dokumenty, a on nie wiedział, co podpisuje i dlatego został uniewinniony. Sprawa się cały czas toczy. Otóż Leszek Kraskowski to wszystko dowodził, opisywał i stwierdzam jednoznacznie, to jest powód, dla którego obecnie przebywa w więzieniu. To była cała wielka akcja zastraszania jego gruźb, człowieka, który z nożem atakował go i gazem łzawiącym, a policja na to nie reagowała. I wreszcie policja zareagowała, zamykając Leszka Kraskowskiego. No więc można powiedzieć, że to mamy taki kolejny krok w niszczeniu demokratycznego państwa prawa. I my tak po prostu, jakbyśmy nie zauważali tego. Czytam takich symetrystów, którzy mówią, no tak, podstawowym problemem to jest nadużywanie aresztu śledczego, tak zwanego wydobywczego. Owszem, to jest problem, ale tutaj mamy zupełnie inną sprawę. To jest uderzenie w tych ludzi, którzy właśnie mają pokazywać społeczeństwu, co się dzieje. To jest zablokowanie obiegu wolnego informacji. Wydaje to dziennikarze mają specjalne prawa? Tak. Tak jak posłowie mają immunitety, tak dziennikarze w pewnych sprawach powinni być dużo bardziej chronieni, bo inaczej nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków, swoich działań na rzecz wspólnoty. Tutaj jest dokładnie odwrotnie. Więc zdajmy sobie sprawę, jak daleko w tej chwili ten rząd się posuwa. Czegoś takiego nie było. Z tego stopnia, że nawet niektórzy prorządowi, tacy członkowie tej aparatury propagandowej nawet coś tam protestują trochę. Zobaczymy, jak sprawa się rozwinie dalej, ale tutaj no to my wszyscy powinniśmy jednak zabrać głos, bo rzecz jest naprawdę, wydaje mi się, w jakimś sensie przełomowa. Z jednej strony ze względu na tego człowieka, który siedzi w więzieniu, a z drugiej strony ze względu na w ogóle stan naszego państwa.
Mm-hmm. To będziemy obserwować i relacjonować dla państwa. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Bronisław Wilsztajn był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. 35 minut po godzinie 7 słuchają państwo Radia Wnet. Tak, jak już powiedziałam, słuchają państwo najlepszego radia na świecie, a tu to krótki przegląd prasy. Zapaść Kościoła w Polsce to na pierwszej, to okładka tygodnika Do Rzeczy. Dlaczego tak szybko ubywa wiernych i kapłańskich powołań, analiza w tygodniku Do Rzeczy. Natomiast doszło do niesamowitej sytuacji, a mianowicie już od jakiegoś czasu obserwuję, że firmy w Polsce, które proszą o podpisanie umowy, które wygrywają przetargi, chyba z bezradności zaczynają publikować ogłoszenia na pierwszych stronach dzienników. I dziś w dzienniku Gazecie Prawnej, również w Rzeczpospolitej, ryzykowna gra wokół Rail Baltica. Umowa na realizację kluczowego odcinka wciąż czeka na podpisanie. Dalsza zwłoka niesie ryzyko utraty funduszy unijnych. I tu wykonawca, który wygrał przetarg, publikuje na okładce Rzeczpospolitej Dziennika Gazety Prawnej, bo tylko te gazety tutaj mamy z tymi ogłoszeniami, 6 punktów, które dowodzą, że ta umowa powinna być natychmiast podpisana. To jest jakiś precedens, którego wcześniej jakby nie mieliśmy, nie obserwowaliśmy. Wykonawca przedstawia argumenty, dlaczego wygrał ten przetarg zgodnie z prawem i dlaczego ta umowa powinna być podpisana. Tymczasem chyba jednak to już jest taka desperacja, o której trudno jest też komentować, dlaczego rząd czy osoby, które są odpowiedzialne za podpisywanie tych umów, tego nie realizują. A my będziemy rozmawiać o podobnej sytuacji, o sytuacji, którą zajmuje się Radio Wnet już od wielu miesięcy albo lat. Gościem Poranka Wnet jest pan Patryk Wildk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
My będziemy rozmawiać, pan jest częstym bywalcem, ale my będziemy rozmawiać o porcie polskim, a tak naprawdę tak dla CPK. Nie wiem, czy dzisiaj pan zdążył pan przejrzeć dzisiejszą prasę, bo ja przed Porankiem Wnet przeczytałam taki komentarz w Gazecie Wyborczej. W komentarzach w internecie można przeczytać, że ludzie tylko się nachłapali, jeżdżą Mercedesami, siedzą na Hawajach, piją drinki, denerwuje się w rozmowie z Gazeta.pl. Konrad Oskiera, właściciel działek w Nowym Oryszowie w gminie Wiskitki. Zadowoleni są tylko ci, którzy mieli mało gruntu i stare gospodarstwa, których nie użytkowali. I tak dalej, i tak dalej. Tam informacje o tym, jak to mieszkańcy tych okolicznych miejscowości dookoła Baranowa, Wiskitek i Orszewa niejako się nachłapali na wykupach działek. Tymczasem to, co naszych słuchaczy i nas interesuje, to czy to się uda? Czy jednak premier Donald Tusk będzie budował port polski, jak teraz już CPK się nazywa? Czy ta inwestycja w pana ocenie jest kontynuowana w sposób prawidłowy?
A to dzień dobry panie redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom. To zależy, co rozumiemy przez tą inwestycję, bo z dużymi opóźnieniami, ale jednak niewątpliwie jest kontynuowana inwestycja lotniskowa. I ta inwestycja jest kontynuowana w miarę podobnym kształcie do tego, który został zaplanowany. To znaczy nie zmieniono podstawowych parametrów samego portu lotniczego, ograniczono część cargo. Teraz słyszymy, że rząd jednak chce wrócić do pierwotnej wersji. Szkoda tych 2,5 roku straconego czasu. No ale w tym zakresie można być trochę optymistą przy całej krytyce co do nieporadności tych ludzi, którzy się tym zajmują. No ale zajmują się tą inwestycją ludzie, którzy na sztandarach mieli zastopowanie tej inwestycji, jak pan minister Lasek, co jest kuriozum, no bo zazwyczaj powinien taką inwestycję prowadzić ktoś, kto w nią wierzy, a pan Lasek albo wcześniej wszystkich okłamywał, albo był tak
niedoinformowany.
Poinformowany, zorientowany w biznesie lotniczym, że mówił jakieś kompletne brednie o triporcie, kwadroporcie i innych tego typu abstrakcjach. Więc pomijając te zarzuty, również do tego, że sama kultura pracy pod takim liderem jest dużo gorsza niż pod kimś, kto od początku w taką inwestycję wierzył, który nie mówił rzeczy całkowicie sprzecznych z tym, co teraz robi, ale mimo to część lotnicza w jakimś sensie jest kontynuowana. Zupełnie gorzej jest z częścią kolejową, ponieważ tutaj rząd 2 lata temu, w czerwcu, powiedział, że nie będzie szprych, będzie Y i tyle. Potem zaczęła się olbrzymia krytyka, w związku z czym rządzący powiedzieli, że oni opracują zintegrowaną sieć kolejową, która będzie czymś innym niż szprychy. I wszystkie prace związane z dokumentacjami, z projektowaniem zlecone wcześniej, już nie były kontynuowane. To znaczy to, co zostało zakontraktowane przez poprzedni zarząd spółki, to oczywiście się toczyło, bo zerwanie tych umów wiązałoby się z odpowiedzialnością również i karną, i nie tylko karną, ale i finansową, w związku z czym zarząd CPK się na to nie zdecydował. Natomiast prace były kończone na pewnym etapie, zawsze przygotowanie dokumentacji jest wieloetapowe, czyli najpierw prace planistyczne, potem gdy już jest wytrasowana linia, wiemy, którędy ona idzie, zleca się projekty techniczne, dokumentacje budowlane pod to, żeby uzyskać niezbędne zezwolenia na realizację tych inwestycji, to zostało zatrzymane. I zostało to zatrzymane 2 lata temu i nie działo się w sprawie tych nowych inwestycji nic, a przypomnę, że Centralny Port Komunikacyjny zakładał 2100 kilometrów linii, z czego za 1000 około 800 była odpowiedzialna bezpośrednio spółka, około 300 kilometrów to była odpowiedzialność PKP PLK. Spółka zdążyła zlecić około 1300 kilometrów. Zleciła dokumentację. Rząd powiedział, że będzie realizowany Y, czyli połączenie 4 polskich miast o długości 480 kilometrów i to rzeczywiście jest kontynuowane w zmienionej formie, ze zwiększoną do zupełnie absurdalnych poziomów niepotrzebnych w polskich uwarunkowaniach prędkością, co oczywiście wydłużyło opracowanie dokumentacji o rok. Ale ten fragment komponentu kolejowego, który obejmuje około 1/4 planowanej sieci, jest kontynuowany. Natomiast na początku tego roku miała być zaprezentowana ta docelowa wizja sieci kolejowej. Ponieważ my jako stowarzyszenie Tak dla CPK nie mogliśmy się doczekać i w związku z czym w lutym zaprezentowaliśmy naszą wizję, która się nazywa CPK Plus i poddaliśmy ją publicznym konsultacjom, rząd wtedy oświadczył, że jest pewne opóźnienie i pod koniec drugiego kwartału tego roku ma to być, czy tam raczej w drugim kwartale ma to być zaprezentowane, czyli z opóźnieniem dosyć istotny. No i podobno dzisiaj będzie ta prezentacja. My akurat w piątek, uśmiecham się, ponieważ w piątek zaprezentowaliśmy, nie wiedząc o tym, że to będzie dzisiaj prezentowane, naszą wizję CPK Plus poprawioną po konsultacjach publicznych, bo my w odróżnieniu od rządu prowadzimy tą dyskusję transparentnie. Wpłynęło do nas kilkaset uwag. W ogóle na naszych profilach tą naszą propozycję obejrzało ćwierć miliona ludzi, czyli to jednak bardzo szeroki był zakres i odzew społeczny na to, co robimy. No, w piątek, tak jak powiedziałem, pokazaliśmy to, jak naszym zdaniem powinna wyglądać cała sieć kolejowa w Polsce, czyli program CPK uzupełniony o komponent regionalny w każdym województwie. No i na tym spotkaniu, na zespole parlamentarnym posłanki Pauliny Matysiak, który był poświęcony wykluczeniu transportowemu, zaprezentowaliśmy tą wizję. To jest łącznie 4300 kilometrów linii kolejowych nowych i około 2700 kilometrów linii kolejowych, które naszym zdaniem należy odbudować albo przywrócić do funkcjonowania, ponieważ są to linie, które istniały bądź nadal istnieją, ale są wyłączone z użytkowania. No, okazało się, że na tym zespole był przedstawiciel nawet CPK, który się bardzo interesował, robił zdjęcia i powiedział, że oni też mają wizję na 4300 kilometrów. Także zobaczymy ją dzisiaj, zobaczymy, co to jest. Ale jedno jest pewne. 2 lata, właściwie można powiedzieć 2,5 roku, ten rząd już zmarnował, a wizja według tego, co mówią przedstawiciele rządu tej zintegrowanej sieci kolejowej, to ma się zacząć jej realizacja dopiero po zakończeniu prac nad Y-kiem, czyli w 2035 roku. Czyli to będzie 8 lat, 2 kadencje po zakończeniu kadencji tego rządu, więc można się tym, co oni przedstawią, za bardzo nie przejmować. Trzeba po prostu doczekać do końca tej kadencji i zadbać o to, żeby nowy rząd zaczął natychmiast realizować program CPK w poprzedniej wersji, bo z tego, co słyszę, a to się dzisiaj jeszcze przekonamy, głównym zadaniem, jaki pan minister Lasek postawił przed spółką i przed twórcami tej wizji, było to, że ona ma być zupełnie inna niż koncepcja, czyli koncepcja Szprych, czyli ma być, no nie wiem, jak to nazwać, antypisowska. No trudno mi to sobie w ogóle wyobrazić, ale w związku z czym ona będzie zawierała, jak sądzę, masę nieracjonalności, tylko na zasadzie takiej, żeby było inaczej. To jest troszeczkę tak, jak ta pogoń za tymi absurdami, która miała miejsce na początku realizacji przez ten rząd i pana Laska projektu lotniska, gdzie na początku dworzec miał być mniejszy, lotnisko miało być mniejsze, w ogóle trzeba było je przeprojektowywać. Projekt miał być odpisowiony, czyli urealniony, i na końcu się skończyło tym, że ten projekt jest dokładnie taki sam, jak był zaprojektowany wcześniej. Laskowi udało zrobić 2 lata opóźnienia przez pół roku. No i to jest duże osiągnięcie, ale to tyle.
Będziemy dzisiaj obserwować. Bardzo serdecznie za wizytę dziękuję w poranku, gdyż nie chcę mieć też opóźnienia, bo już jest kolejny gość. Więc serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Będziemy w kontakcie. Na pewno będziemy relacjonować, co dzisiaj. Może...
Zachęcam do obserwowania. Co dzisiaj zaprezentują panowie ministrowie jako zintegrowaną sieć kolejową. Ja zakładam, że to będzie bardzo ciekawe, czasami śmieszne. My jako tak dla CPK będziemy oczywiście to na bieżąco komentować i recenzować całą tą koncepcję.
Patryk Wild, tak dla CPK, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego. Serdecznie pozdrawiamy i życzymy dobrego dnia. Do zobaczenia. 48 minut po godzinie 7.
Radio, robimy radio.
Radio, robimy radio.
Radio, robimy radio.
Radio.
Gościem Poranka Wnet jest Paweł Sałek, poseł, były wiceminister do spraw klimatu i środowiska, tak się nazywało chyba wtedy minister.
Taki pełnomocnik był.
Tak, no właśnie, to, ale dzień też dobry. Człowiek, który dba o nasze interesy związane z lasem, proszę państwa. Ponieważ pojawiły się niepokojące informacje, te informacje już o nich rozmawialiśmy w Poranku Wnet kilkukrotnie. Te informacje się pojawiały w przestrzeni, ale Pojawia się coraz chyba, rząd wciska pedał gazu, jeśli chodzi o nasze lasy. Lasy, które są naszym wspólnym dobrem narodowym i my to wszystko wiemy. To może wyjaśnimy na początku słuchaczom, co wzbudza pana niepokój?
Dzień dobry, Dasz Bur, pani redaktor, witam radiosłuchaczy. Dziękuję za zaproszenie do świetnego radia, szczególnie do poranka. Odpowiadając na to pytanie, no tutaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że jednak rząd Donalda Tuska, szczególnie kierownictwo resortu klimatu i środowiska w sposób intensywny działa w przestrzeni leśnej, ale ta intensywność jest związana z tym, że te nierozsądne, nierozumne i też nielegalne, przynajmniej niektóre decyzje związane z funkcjonowaniem największego ekosystemu leśnego, przyrodniczego, jakim są lasy w Polsce, które działa w oparciu o ustawę o lasach, a jest to przedsiębiorstwo Lasy Państwowe, no zaczyna tam się robić rzeczywisty, poważny problem, ponieważ kolejne wyłączenia z funkcjonowania zrównoważonej gospodarki leśnej, one następują, tutaj przypomnę tylko Tarczę Wschód. Między innymi gdzieś 0,7 miliona hektarów ma być wyłączonych albo zmodyfikowanych w gospodarce leśnej, ale to nie na tą chwilę, może dyskusja. Natomiast obecnie mamy sytuację taką, że pojawiła się nowelizacja ustawy o lasach, a także ustawy o ochronie przyrody i prawo ochrony środowiska, która ma na celu zabieranie co roku z lasów państwowych około 200 milionów złotych, przekazywanie tych pieniędzy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na rzekomą ochronę przyrody. Tylko NFOŚ to jest taki duży worek z pieniędzmi, zresztą bardzo szlachetna i dobra instytucja, jedna z wielu rzeczy, która w ochronie środowiska naprawdę dobrze funkcjonuje, na to, aby przeznaczać te pieniądze na ochronę przyrody. To oczywiście są takie szumne, piękne hasła, które szczególnie w przestrzeni medialnej Ministerstwo Środowiska i pani minister Kloska komunikują. Natomiast jednocześnie niesie to poważne problemy dla funkcjonowania największej firmy przyrodniczo-leśnej, czyli Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. To jest największa firma w Unii Europejskiej. Dla bieżącego funkcjonowania, dlatego że już dzisiaj lasy w układzie prognoz finansowych widzą, że niestety te pieniądze, one będą u nich zanikać. Oczywiście lasy państwowe są na tyle dużym i skomplikowanym organizmem majątkowo, a także z żywą gotówką na koncie, że przewrócenie takiej firmy nie odbywa się
z dnia na dzień.
To ten proces zajmie pewnie kilka lat, ale naprawdę ten rząd jest na dobrym kierunku i na dobrej ścieżce ku temu, żeby to przedsiębiorstwo doprowadzić do upadku ekonomicznego, a później trzeba będzie się zastanawiać, co z tym majątkiem państwowym zrobić, w jaki sposób lasy mają być dalej prowadzone, czy trafić do budżetu, czy może część do samorządów, czy może na przykład działki, a były takie pomysły, żeby działki leśne w lasach przekazywać do samorządów, więc w konsekwencji znalazłoby się to u deweloperów. No, takie zakusy na majątek lasów państwowych, one cały czas występują, a pamiętajmy, że lasy są nasze wspólne i ta powszechność dostępu do lasów, ta miłość Polaków do lasów, ona jest kształtowana przez pokolenia, a te cudowne zasoby przyrodnicze, które mamy zupełnie otwarte i swobodnie dostępne, no są zasługą tych, którzy w tych lasach pracują od pokoleń i dzisiaj tą pracę wielu ludzi, także wielopokoleniową, bo to często jest dziada, pradziada, zawód leśnika wykonywany, ten rząd po prostu marnuje, wbrew temu, co opowiada, że to jest wszystko dla ochrony przyrody. No tak jest dla ochrony przyrody, że pojawiają się coraz większe problemy. Docelowo ministerstwo chce wyłączyć 20% lasów w ogóle z użytkowania, a to niesie ze sobą poważne konsekwencje, no bo jeżeli na przykład dzisiaj jest moda tworzenia na siłę rezerwatów tylko i wyłącznie dla statystyki, to pamiętajmy o tym, że rezerwat przyrody ma swoje regulacje, które zabraniają na przykład tam zbioru bruna leśnego czy wstępu albo poruszania się tylko po ścieżkach. Jednocześnie powstają też takie rezerwaty, gdzie derogacje i pozwolenia na to, żeby zbierać runo leśne albo swobodnie się poruszać po rezerwatach są wprowadzone, bo ministerstwo się boi opinii społecznej. To w takim razie po co robić ten rezerwat? Skoro z jednej strony mamy możliwość swobodnego dostępu, a z drugiej strony robimy rezerwat, tak ludziom pozwalamy tam funkcjonować. Natomiast to jest sytuacja, która rzeczywiście w układzie przebudowy w ogóle społeczeństwa i tutaj środki zewnętrzne, które przypływają do Polski na różnego rodzaju organizacje, powodują, że Polacy niestety mają taką ocenę, że te działania, które są związane z wielopokoleniową gospodarką leśną w Polsce, one są niewłaściwe, co jest nieprawdą i z tym po prostu trzeba walczyć. I dziękuję też za tą audycję, że możemy w kilku słowach pani redaktor powiedzieć o tej sprawie, ponieważ dzisiaj wszystkie polskie lasy są dostępne dla społeczeństwa. Jednocześnie mamy w kraju ogromną różnorodność biologiczną, którą zazdrości nam cała Europa. Jednocześnie Europa, nasze zasoby przyrodnicze, szczególnie w układzie tej różnorodności biologicznej, chce wykorzystać do realizacji własnych celów w ramach Zielonego Ładu, bo na przykład te wyłączenia, które mają być 20% terenów z użytkowania w ogóle, to jest cel unijny narzucony na Polskę. Następnie my dla całej Europy mamy przedstawiać w ramach naszej gospodarki wielkopowierzchniowej leśnej także tak zwane starolasy. Starolasy, no to różnie je liczymy, tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co to jest starolasem, czy sosna, która ma 100 lat i była sadzona na glebie porolnej, to też już jest starolas, jak ma 101 lat, czy dębina, która ma 120 lat, no ale to jest po prostu pewna żonglerka administracyjna. Ale tych zagrożeń dzisiaj jest bardzo dużo. Ja jestem ciekaw, jak ten projekt przyjdzie do Sejmu, po Radzie Ministrów, bo na razie jest po Komitecie Stałym, i w jaki sposób on będzie przedstawiony, bo tam jest logika taka, że te pieniądze, które mają co roku być zebrane, będą trafiały do parków narodowych, do parków krajobrazowych, na rezerwaty i tak dalej.
I na edukację. I to jest moim zdaniem ważny punkt w tej ustawie, ponieważ pojawia się ten wątek. Ja sprawdzałam właśnie w trakcie rozmowy, przepraszam, listę tych fundacji, organizacji, które zajmują się ochroną środowiska. Oczywiście najbardziej rozpoznawalna w Polsce to jest organizacja Green, międzynarodowa organizacja, która dba o ochronę środowiska na świecie. Mamy różne doświadczenia i różne informacje na temat organizacji Greenpeace, a może to właśnie o to chodzi, żeby zbudować sobie taki przyczółek do walki ideologicznej tylko o co? Przecież to jest rzecz, która chyba dla wszystkich powinna być jasna.
Ale oczywiście, ale przecież Polacy kochają las, Polacy potrafią korzystać z lasu. Las dla Polaka jest tym, czym morze dla Anglika. To jest niesamowite, że Polacy potrafią dbać o ochronę środowiska i o przyrodę, wbrew temu, co nam się wmawia, bo nawet sama kwestia populacji wilków, bobrów, niedźwiedzi, czy odbudowa żubra, który jest symbolem polskiej ochrony przyrody, pokazuje, że my to wielopokoleniowo możemy robić. Natomiast tutaj zaczyna się pojawiać problem, że kto inny zaczyna decydować o tym, w jaki sposób my mamy się zachowywać we własnym kraju, jak mamy prowadzić ten kraj. Mówię tutaj o lasach, bo to jest 1/3 powierzchni kraju i my w pewnym momencie, mówię to zupełnie poważnie, tracimy sterowność jako państwo i rząd, jaki by nie był, nad tym, co stanowi w ogóle substancję podstawową, narodową i ojczyźnianą, a przede wszystkim własności ziemskiej w naszym państwie. Natomiast jeśli chodzi organizacje pozarządowe, tak bym powiedział, to moim zdaniem te pieniądze też będą przeznaczane na to, aby poszczególne organizacje, już są takie przypadki, mogły realizować różnego rodzaju przygotowanie dokumentów, bo proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj Ministerstwo Środowiska robi kolejne rezerwaty, chce kolejne parki narodowe, a połowa parków narodowych nie ma planów ochrony. Nie ma planów ochrony, czyli nie wiadomo, co tam chronić. Czyli robimy dla statystyki kolejne rezerwaty i próba jest robienia parków narodowych, na przykład Doliny Dolnej Odry, bez rzeki Odry, bo tam nie było Odry, żeby była jasność. Natomiast jednocześnie ponad chyba około 1/3 rezerwatów, albo nawet też połowa, też nie ma planów ochrony. Czyli to jest w ogóle nierozumne podejście Ministerstwa Środowiska. Tylko pod publiczkę mówimy, że powołaliśmy więcej rezerwatów niż za czasów PiS-u. No i co z tego, że rezerwaty są powołane, jeśli nie ma tam w ogóle planów ochrony, tablic czasami informacyjnych nie ma, że to są rezerwaty. Więc to jest tak, że tu się pojawia pewien problem. Natomiast jeśli chodzi o środki unijne, zewnętrzne, to w ramach programu LIFE też jest obowiązek dofinansowania. Zresztą program LIFE ma podobną logikę realizacji, tak jak program SAFE. Mhm. Tak na marginesie mówię, to jest ciekawa też sytuacja, bo to jest ten sam mechanizm formalno-prawno-komisyjny. No to w tej sytuacji w programie LIFE Narodowy Fundusz miałby dokładać kolejne pieniądze na kolejne projekty, które miały być realizowane. Ja nie kwestionuję tego programu, ale wiele różnego rodzaju działań robionych w ramach tego programu w układzie realnej działalności i twardych wykonanych projektów niewiele przynosi. Tam generalnie próbuje się robić, szczególnie w tym okresie, bo jeszcze programowania, bo wcześniej było troszkę inaczej, próbuje się robić tylko i wyłącznie no, pewnym rodzaju dokumentację. No to ma jakąś wartość. To ma jakąś wartość, ale ja jestem zwolennikiem tego, by w pierwszej kolejności robić konkretne działania, które dadzą jakąś realną inwestycję także w sferze ochrony przyrody. A też no, z tą ochroną przyrody jest tak, że proszę sobie wyobrazić, panie redaktor, że na przykład Ministerstwo Środowiska, główny konserwator przyrody, dyrektor regionalny i wiceregionalny ochrony środowiska w Białymstoku pojechali do rezerwatu na terenie Puszczy Białowieskiej, mówię do rezerwatu, i tam nagle przeprowadzali wielką akcję związaną z zasypywaniem rowów w ramach zatrzymywania wody w lesie. I teraz ja pytam tak, skoro to jest rezerwat, skoro tam nawet była jakaś infrastruktura czy jakieś działania hydrotechniczne zrealizowane, to czy tam można coś robić, czy nie można? No bo z jednej strony mówi się o tym, że jak profesor Szyszko walczył z kornikiem drukarzem na terenie Puszczy Białowieskiej w lasach gospodarczych, zaznaczam, to wszyscy wtedy krzyczeli, proszę zostawić to procesom przyrodniczym, przyroda da sobie sama radę. A teraz nagle jak się okazuje, że jak mamy inny problem generalnie związany z suszą, to resort środowiska, kierownictwo środowiska, regionalny dyrektor ochrony przyrody w Białymstoku jadą do rezerwatu w Puszczy Białowieskiej, która miała być pozostawiana sama sobie, i tam nagle zaczynają przewalać jakieś drzewa, gałęzie, rowy zasypywać i tak dalej. Mało tego, to jest tam na tragedia, jeśli chodzi o tą sytuację, którą przed chwilą opowiedziałem, pani redaktor, to jest to, że w to wszystko zostało wplątane wojsko. Wojsko zostało wkręcone, przepraszam za język młodzieżowy, zostało wplątane w to, że też w tym rezerwacie chodzili i zasypywali te rowy. I to jest pewne świadome działanie, czyli tak jak kiedyś była walka z kornikiem drukarzem, to mówiono wyraźnie, proszę zostawić to jest proces przyrodniczy, przyroda sama sobie da radę, puszcza da radę. A teraz jak mamy sytuację związaną z wodą, to jadą i zasypują rowy. No to po co jest ten rezerwat? No po co jest ten rezerwat w takim razie? No był kiedyś stworzony, ma pewien plan ochrony i powinien... No, powinien...
To panie pośle, to po co jest ten rezerwat? Po co jest ta ustawa? Tak w skrócie, bo już minęła ósma, ja państwa przepraszam, tak. Będziemy mieli opóźniony serwis w radiu.
Czekamy na wiadomości. Ustawa jest po to, żeby zabrać pieniądze z lasów i osłabiać po raz kolejny Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, żeby ta firma miała coraz poważniejsze kłopoty.
A doprowadzenie do prywatyzacji?
To jest wszystko opowiadanie o tym, że to dla dobra przyrody. A przecież wszystko, co robią lasy, także związane jest, co jest związane z pozyskaniem drewna i wszystkie czynności związane w polskiej zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarce leśnej, one są nastawione też na normalne zwiększanie różnorodności biologicznej i także półnaturalne metody hodowli lasu. I my w pewien sposób w swojej rozumnej myśli inżynierii ekologicznej powielamy przyrodę, podążamy za przyrodą, nawet czasami jesteśmy lepsi niż przyroda. Ja się pytam, po co w takim razie temu przedsiębiorstwu zabierać pieniądze? No bo skoro kondycja budżetu państwa jest taka doskonała, no to w takim razie po co tym lasom zabierać pieniądze? Jeszcze społeczeństwu wmawiać, że to na ochronę przyrody, bo do tej pory to nie było ochrony przyrody. No bzdura.
No dobrze, to my będziemy śledzić i mam nadzieję, że jednak ochronimy sami tę naszą przyrodę, bo te lasy to jest jednak kawał naszej... To jest właściwie chyba największe bogactwo. Pan powiedział, że jesteśmy, że Lasy Państwowe to największa firma.
Tak, ale no to jest bardzo bogate przedsiębiorstwo i to bogactwo i majątkowe i gotówkowe wzbudza namiętności, bo zawsze jak jest dużo pieniędzy, to przychodzą tacy reformatorzy, którzy mówią, że do tej pory to wszystko było źle, a teraz będziemy robić lepiej. I przede wszystkim patrzą na to, ile jest pieniędzy na koncie i z tym dzisiaj mamy do czynienia.
Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Paweł Sałek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia.
2 minuty po godzinie 8:00, za chwilę serwis Radia Wnet.
Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
Witam Państwa, co się dzieje w Polsce i na świecie. Płonie Ławra Peczerska w Kijowie. 4 osoby zginęły. Rosjanie zaatakowali rakietami i dronami stolicę Ukrainy. Huczne 80. urodziny Donalda Trumpa. Wśród gości Karol Nawrocki. Prawo i Sprawiedliwość odsłania karty. Pokazało 3 obietnice. Jest porozumienie USA-Iran. Niech popłynie ropa, napisał Trump.
Wiadomości w net.
Zmasowany atak Rosji na Kijów. 4 osoby zginęły. Po kombinowanym napadzie powietrznym płonie dach głównej świątyni Ławry Peczerskiej, Soboru Zaśnięcia Matki Bożej. Uszkodzenia ławry są znaczące, napisał Timur Tkaczenko, naczelnik kijowskiej administracji wojskowej. Ławra Peczerska to jeden z najważniejszych prawosławnych kompleksów sakralnych, założony w XI wieku. Zakończyła się gala MMA na arenie przed Białym Domem, zorganizowana z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Na początku imprezy nad amerykańską stolicą przeleciała grupa 12 samolotów bojowych. Stoczono 7 walk. W głównej Amerykanin Justin Gaethje pokonał gruzińsko-hiszpańskiego zawodnika Ilię Topurię. Na terenie Białego Domu walki oglądało ponad 4000 gości. Wśród nich był prezydent Polski Karol Nawrocki, który zamienił z Trumpem kilka zdań przed oktagonem. Opozycyjny PiS odsłania plan Czarnka. Wczoraj na wiecu w Kaliszu kandydat tej partii na premiera zaprezentował 3 punkty programowe z 21, które mają zostać ogłoszone przed wyborami. Trójka kaliska to wyjście z ETS-u, zwolnienie pensji emerytów z podatków i składek do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie oraz znaczne podniesienie drugiego progu podatkowego prezentował Czarnek.
Czy państwo wiedzą, że prąd w Chinach i w Stanach Zjednoczonych jest od 3 do nawet 6 razy tańszy niż w Europie i w Polsce? Wychodzimy z ETS-u! Wychodzimy z ETS-u! Nasza druga propozycja programowa to jest srebrna praca, czyli zwolnienie z podatku PIT i zwolnienie ze składek emerytalnych i rentowych wynagrodzenia emerytów do poziomu 2500 zł netto.
Drugi próg podatkowy podniesiemy ze 120 do 180 tysięcy złotych rocznie, obiecywał Czarnek.
Drugi próg podatkowy. Przy dzisiejszych wynagrodzeniach, po tym jak one poszły w górę za rządów Prawa i Sprawiedliwości, 120 tysięcy złotych to jest zdecydowanie za mało. Dlatego natychmiast, i będzie to obowiązywało od 1 stycznia 2028 roku, natychmiast podnosimy drugi próg podatkowy z poziomu 120 tysięcy do 180 tysięcy. Do 180 tysięcy. Będzie wynosił 360 tysięcy przy wspólnym rozliczeniu małżonków, żony i męża. Koniec, kropka.
O godzinie 8.30 rozpocznie się konferencja prasowa Przemysława Czarnka przed gmachem Ministerstwa Finansów w Warszawie. Porozumienie z Iranem jest gotowe. Gratulacje dla wszystkich. Upoważniam do otwarcia bezpłatnego przepływu przez cieśninę Ormus. Jednocześnie natychmiast usuwam blokadę przez naszą marynarkę. Statki świata, uruchomcie silniki. Niech popłynie ropa, napisał w mediach społecznościowych Donald Trump. Na razie nie są znane dokładne uzgodnienia. Porozumienie ma zostać podpisane w piątek w Szwajcarii.
Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
Do południa w Warszawie pochmurno, do 14 stopni i możliwe przelotne deszcze. W Krakowie do południa raczej chmury i do 17 stopni, we Wrocławiu do 15, a w Białymstoku do 13 i deszczowo.
Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Grzegorz Milko, piłkarski mundial. Rozpoczęły grę grupy E i F. Italianie rozbili Curaçao 7 do 1. tego, ale była niespodzianka, bo Felix Mecha strzela gola w 6 minucie, zawodnik Borussii Dortmund pięknym strzałem, zresztą Niemcy mieli kilka tak dobrych sytuacji, no a Curaçao jeden kontratak, 21 minuta i Liviano Comesa strzela gola, no ale to tylko oczywiście obudziło lub zdenerwowało Niemców, którzy do przerwy prowadzili 3-1, skończyło się na 7-1 jednym zawodnikiem, który strzelił dwa gole, więcej niż jedną bramkę, to był Kai Havertz, jeden gol z rzutu karnego. Ale myślę, że ta przygoda najmniejszej pod względem populacji kraju, najmniejszego pod względem populacji kraju w całej historii mundiali, którą prowadzi zresztą no, 79-letni najstarszy na mundialu trener Dick Advocaat, więc Curaçao oczywiście pisze bardzo ładną historię. Inny mecz grupy E to Wybrzeże Kości Słoniowej, które pokonało Ekwador 1-0, bramka w 90 minucie Amand Diallo. Po niesamowitym rajdzie z Singo. Natomiast wcześniej Ekwador dwukrotnie strzelał w poprzeczkę. Niewykorzystane sytuacje się mszczą. No i dobitnie przekonali się piłkarze z Ameryki Południowej. Natomiast grupa F i tutaj dwa bardzo ciekawe mecze. Holandia remisuje z Japonią 2-2. Japończycy gonili wynik, dwa razy doprowadzali do remisu. Najpierw Virgil van Dijk, bardzo sprytny gol zawodnika Liverpoolu. Na tą bramkę odpowiedział Nakamura, a później Somerville strzela gola po to, by Daichi Kamada wyrównał. I ta sama grupa, w której mieliśmy się my znaleźć, gdyby reprezentacja Polski awansowała na Mistrzostwa Świata, to zamiast Szwecji właśnie gralibyśmy w tej grupie. No i ci nasi pogromcy, a więc Szwedzi, rozbili Tunezję 5-1. Yasin Ayari, niewątpliwym bohaterem tego meczu, zawodnik Blackburn Rovers na co dzień, który pochodzi z Tunezji i on nie cieszył się przy swoim golu, po prostu nie manifestował takiej właśnie radości, a wraz strzelił bramkę, dwie nawet, w 7 minucie, a później jeszcze w 96, więc otworzył i zamknął wynik tego meczu. Na dodatek cała drużyna Szwecji naprawdę zagrała bardzo dobre spotkanie, a chyba najlepszy na placu był Aleksander Isak, nie dość, że strzelec gola, to jeszcze bardzo ładnie zagrywał do Jokeresza przy jego bramce, a więc gracz Liverpoolu naprawdę robił tutaj sporą pracę dla kraju Trzech Koron. Swanberg jeszcze także gol, a dla Tunezji honorowe trafienie Rejkik. Tak mamy więc rozkład tych meczów nocno porannych właśnie, w których padło bardzo dużo goli. Przyznają to Państwo, 4 mecze za nami, kolejne. Natomiast NBA, bo przecież o niej trzeba pamiętać. Ona zakończyła swoje rozgrywki. Wielką zwycięską ekipą tego sezonu jest New York Knicks. Po wielu, wielu latach mistrzowie NBA. New York po prostu z pierścieniami mistrzowskimi, z wielkim, pięknym pucharem, no i z dymiącymi cygarami, które to palili koszykarze tego klubu, to taki symbol. Oczywiście także Jeremy Sochan brał udział w tej fecie, a zasłużył sobie naprawdę na to duże cygaro i nawet na dwa łyki jakiegoś dobrego markowego alkoholu, bo to widać na filmikach. Bo po prostu bardzo utrudniał życie w tym ostatnim meczu Wembanyamie. Francuz sobie nie pograł za bardzo, a przecież oni się znają, bo 2 lata Sochan był kolegą w Spursach właśnie no, całej drużyny. No i co się okazuje? Ostatni mecz, a więc 5, 94-90 dla New York Knicks i przypieczętowanie tytułu mistrzów NBA, ale to, co stało się w 4 meczu, przeszło do historii NBA, gdyż Nowojorczycy odrobili aż 29-punktową różnicę, po prostu przegrywali 29 punktami i gonili wynik na sekundę i 0,02 sekundy przed końcem. Anunobi dobija i to był największy powrót w historii finałów NBA. Tak orzekli historycy i statystycy sportów wszelakich, a New York Knicks świętuje mistrzostwo NBA. Do futbolu, do mundialu powrócimy także w sporcie po 9. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama. Marek, szefowa cię prosi.
Potem.
A teraz co robisz?
Walczę z potem.
Zrób to skutecznie.
Ale jak?
Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
Karol Maurycy de Talleyrand.
Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
Po reklamie.
Autopromocja.
Studio Stoja to rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
To była autopromocja.
Ponieważ jest 15 minut po godzinie 8, za chwilę rozmowa z panią poseł Prawa i Sprawiedliwości Olgą Semeniuk-Patkowską, to pora chyba jednak chociaż na jedną piosenkę w Radiu Wnet. Tak sobie przypomniałam, w związku z mistrzostwami, które trwają i których nie oglądam, to może zagramy Corteza. Doskonały dzień.
Witam. Zapraszam na wywiad.
Gościem poranka wnet jest posłanka Prawa i Sprawiedliwości, była wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
To może od mocnej, bieżącej polityki, bo to jest temat też gorący cały czas. Pani poseł, czy powołanie Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska to rzeczywiste wsparcie programu Prawa i Sprawiedliwości i kampanii Przemysława Czarka, czy raczej pokaz siły środowiska niechętnego panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu?
Ja myślę, panie redaktor, szanowni państwo, że naśladownictwo jest najwyższą formą uznania i cieszymy się, że w ramach powołanego Stowarzyszenia Rozwój Plus również inni członkowie Partii Prawo i Sprawiedliwość zdecydowali się na tworzenie kolejnych stowarzyszeń z prostej przyczyny. Musimy robić wszystko, aby dochodziło do tak zwanej burzy mózgów, do wykreowywania różnego rodzaju pomysłów. Zresztą wczoraj Przemysław Czarnek w Kaliszu również przedstawił pierwsze 3 propozycje, w tym propozycje również gospodarcze. My skupiamy się przede wszystkim jako formacja Prawa i Sprawiedliwości, ogólnie jako szeroki namiot, na tym, aby wygrać wybory w przyszłym roku. A co do stowarzyszeń, to myślę, panie redaktor, że jeżeli zadałaby pani mi pytania dotyczące samego Stowarzyszenia Rozwój Plus, czym my się chcemy zajmować, jak my to widzimy, no to wtedy mogłabym więcej powiedzieć. Ja oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, cieszę się, że w ogóle moi koledzy i koleżanki decydują się na to, aby właśnie poszerzać ten horyzont myślenia i nie zostawać tylko w klatce politycznej, bo ja trochę uważam, że dzisiejszy czas, ale też odbiorcy środowisk politycznych oczekują czegoś więcej niż tej klatki politycznej, w której często widzę, że są zabarykadowani politycy. Ale mówię to nie tylko w kontekście swojego obozu, ale również w kontekście innych obozów.
No to odejdźmy od polityki wewnętrznej, przynajmniej na chwilę. Dziś rząd ma przedstawić szczegóły inwestycji, które nazywa się obecnie Port Polska, w tym plan szybkich kolei, tak zapowiedział premier Donald Tusk. Podkreślił, że osoby dotknięte budową nie zostaną bez wsparcia i on osobiście tego dopilnuje. Przed godziną 8 rozmawialiśmy z jednym z członków stowarzyszenia Tak dla CPK, który mówił, że zmiana polega na tym, że coś się przynajmniej dzieje, że człowiek, który stoi na czele zarządzania inwestycją obecnie nazywaną Port Polski, a wcześniej CPK, minister Lasek, jednak to buduje wbrew temu, że był wcześniej niechętny. Czy pani zdaniem to realne przyspieszenie inwestycji, czy raczej polityczny rebranding tych miesięcy opóźnień? Czy tu się realnie coś wydarzy jeszcze?
Realnie przez najbliższy rok będą wydarzały się kolejne obietnice Donalda Tuska. Ja pragnę przypomnieć, że te 100 konkretów, które były zapowiedziane w 2023 roku, dzisiaj nie ujrzały światła dziennego, więc myślę też, że wyborcy są w stanie ocenić, co jest realnie możliwe do zrealizowania. Jeżeli chodzi o koleje szybkich prędkości, to ja pragnę tylko przypomnieć, że pani redaktor też jeździ pociągami, wszyscy wiemy, jakie są ceny biletów pendolin. No 250 zł, a pragnę przypomnieć, że obóz Platformy Obywatelskiej, w tym akurat chyba PSL i minister Klimczak, obiecywali kolej szybkiej prędkości do 350 km na godzinę, czyli bilet miałby kosztować około 600 zł, co jest niemożliwe, panie redaktor, bo Pola Matysiak, posłanka, która zresztą zna się na infrastrukturze i na kolei bardzo dobrze, korzysta z niej w sposób absolutnie praktycznie codzienny. Ona bardzo często pokazuje i wyłamuje się z tego schematu opowiadania o tym, że my przyspieszamy w tym procesie. My wcale nie przyspieszamy, my łatamy dziury, które już w tym wymiarze kolejnictwa są, które związane są oczywiście z problemami, jeżeli chodzi o punktualność, o dojazdy, o no w ogóle funkcjonowanie tego w przestrzeni tej infrastruktury takiej ogólnopolskiej. Więc jeżeli miałabym dzisiaj oceniać, czym się zajmuje minister Lasek, czy pan Lasek, no to przede wszystkim zajmuje się moim zdaniem PR-em i dbaniem o to, żeby dostarczyć jakiś kontent Donaldowi Tuskowi, z którym on wyjdzie w ogrodach KPRM-u na konferencję i ogłosi jakikolwiek sukces, bo Donald Tusk doskonale wie, że to nie tak naprawdę programy merytoryczne, dowożenie tych tematów buduje społeczeństwo z jego perspektywy, a raczej jego elektorat, tylko właśnie tanie obietnice albo drogie obietnice, których nie musi spełniać.
Mamy też dużo informacji dotyczących działań w kulturze, ale zanim to szukałam nerwowo tego tekstu, bo nie mogłam na stronach tygodnika Do Rzeczy odnaleźć tekstu Rafała Zienkiewicza, który w dzisiejszym tygodniku pisze: czy prezydent powinien zakładać swoją partię? Odpowiedź brzmi: już nie musi. Przebieg wypadków po wyborach prezydenckich sprawił, że dla wyborców i aktywistów partii umownej prawicy Nawrocki jest dziś liderem znacznie bardziej niż liderzy konkretnych ugrupowań. Pani zdaniem, pani poseł, jak po roku od wygranych wyborach można ocenić prezydenturę pana prezydenta Karola Nawrockiego i to, gdzie Polacy umiejscowili jakby oczekiwania wobec prezydentury Karola Nawrockiego?
Gdybym miała oceniać prezydenturę prezydenta Nawrockiego po tym roku, to użyłabym na pewno takich sformułowań jak autonomia, jak niezależność, jak samodzielność. I myślę, że to są te trzy hasła, które przez ten rok towarzyszyły panu prezydentowi, również w tych trudnych sytuacjach, trudnych wetach. To nie jest tak, że wszystkie te weta, które były złożone, czy jego działania, czy powoływanie różnego rodzaju rad branżowych, tematycznych, które dzisiaj mają wypracowywać pewne mechanizmy również współpracy ze społeczeństwem, to wszystko szło gładko i bez jakichkolwiek problemów, ale wydaje mi się, że po tym roku również mogę powiedzieć o twardości tego prezydenta, to znaczy twardość, nieustępliwość, posiadanie swojego zdania, a przede wszystkim chyba, jeżeli chodzi o kwestie międzynarodowe, to budowanie tego sojuszu polsko-amerykańskiego na zupełnie innych nutach i w zupełnie innym tonie, tonie jeszcze bardziej przyjacielskim i mniej formalnym. I to chyba jest dla nas istotne z punktu widzenia zastoju gospodarczego i tego, z czym chcemy wyjść jako Prawo i Sprawiedliwość w kolejnych wyborach parlamentarnych. Jeżeli chodzi o sylwetkę samego pana prezydenta, to też przecież widzę sondaże, widzę poparcie, widzę popularność. Na pewno prezydent Nawrocki wpisuje się też w odbiór tego najmłodszego pokolenia, które za chwilę może mieć osiągnięte prawo wyborcze właśnie, albo już głosowało na samego prezydenta i zastanawia się, jak dalej ten obóz prawicy będzie szedł. To, co jest dla mnie też jasne, to, że prezydent Nawrocki odpowiada zarówno na wyborców Grzegorza Brauna, jak i na wyborców Konfederacji, która jest coraz bardziej zliberalizowana, bo myślę, że dzisiaj gdybyśmy zapytali Polaków, to jednak Sławomir Mentzen będzie odbierany jako liberał, będzie odbierany bliżej tej strony Koalicji Obywatelskiej niż samej prawicy. Krzysztof Bosak tutaj prowadzi siermiężną walkę o to, aby jednak zachować to DNA prawicy w kontekście Konfederacji. No i oczywiście tym takim parasolem domykającym popularność i odbiór samego prezydenta Nawrockiego są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości.
Zapytam panią poseł też o kulturę. Dobra sztuka się nie obroni, to tekst Łukasza Warzechy. Propozycje minister kultury oznaczają, że do kategorii artystów ma na specjalne prawa załapie się zarówno wybitna skrzypaczka grająca muzykę dawną, jak i twórca performatywny, którego dzieło polega na publicznym nasikaniu w czterech kątach sali wystawowej Muzeum Rafała Trzaskowskiego. Ja otrzymałam od jednej z naszych słuchaczek zdjęcia z To są zdjęcia, które są, szczerze mówiąc, bardzo obrzydliwe, więc my ich nie opublikujemy, ale to jest jakiś performance z IPK. To jest Instytut Kultury Polskiej, który jest finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Tu pojawiają się jakieś obsceniczne sceny w trakcie spektaklu, który jest realizowany. Pytanie o to, jak daleko można się posunąć w tej debacie publicznej, jeśli chodzi o te środowiska? Czy w Sejmie jest słychać poza patostreamerami, którzy byli ostatnio, jakieś radykalne środowiska, które chcą zająć przestrzeń, chcą zająć miejsce w domenie publicznej? Czy już za czasów jednak Donalda Tuska te środowiska, które były bardzo zradykalizowane, przycichły?
Znaczy, przede wszystkim radykalizm nie zniknął, moim zdaniem on postępuje i oczywiście, że toczą się na szczeblu chociażby Komisji Kultury, ale nie tylko, dyskusje na temat tego, jak bardzo ta granica jest przekraczana, i ten przykład, który pani redaktor wskazała, no on jest po prostu ze sobą niewspółmierny. Ja rozumiem sztukę, rozumiem nowoczesność, rozumiem angażowanie środków w tę kulturę, ale to trzeba robić mądrze i trzeba też zachowywać instynkt w tym wszystkim. Z jednej strony mamy walkę z patostreamerami, z drugiej strony pani minister Cieńkowska doprowadziła do sytuacji, w której no tak naprawdę właśnie ta sztuka, ala sztuka, o której pani redaktor, którą pani redaktor przytoczyła, no jest zestawiana z czymś, co jest dorobkiem Polski. Ja uważam, że my powinniśmy jasno oddzielić kulturę tę historyczną, tę, która budowała tak naprawdę również Polskę od strony kulturalnej, od tej, która dzisiaj jest moim zdaniem cały czas definiowana, bo my mamy wiele problemów. Mamy wiele problemów w internecie, mamy wiele problemów ze wszystkimi tymi artystami. No, dzisiaj też oni się tak nazywają, więc nie możemy tego definiować w sposób inny. Natomiast musimy nadawać też granice. Granice tego, kto i w jaki sposób jest obrażany. Tylko proszę pamiętać, że ja uważam też, że oprócz ingerencji takiej wewnątrz krajowej, tych różnych przypadków artystów, mamy również potężną ingerencję europejską kultury w Polskę. I to jest niestety coś, z czym powinniśmy mocno walczyć. Ja uważam też, że pani minister Cieńkowska, jak patrzę na jej działania, to realizuje w skali ogólnopolskiej to, co realizowane jest w Warszawie od lat za Rafała Trzaskowskiego, czyli duże pieniądze na think tanki, na stowarzyszenia związane z kulturą, które idą z budżetu miasta na cele takie, jakie pani redaktor przytoczyła, lub o wiele gorsze. Tego nie da się nazwać sztuką, ale też nie da się nazwać wrażliwością na sztukę. I my zawsze jesteśmy jako prawicy atakowani, nie jesteście wrażliwi, zajmujecie się patocelebrytami. No nie, ja akurat jestem również za tym, żeby to unormować prawnie, jeżeli chodzi o występowanie tych patocelebrytów. I też jestem za tym, aby rozpocząć dyskusję na temat podatkowania i opodatkowywania tego, co się dzieje chociażby wśród celebrytów, bo to jest, uważam, że zalążek góry lodowej, z którą powinniśmy również regulować.
I to jest też czas, epoka, nie wiem, rok jakichś projektów, które zostały zakończone. Zakończyło działalność Ostatnie Pokolenie, ogłaszając sukces, że wywalczyło to, o co walczyło. I tego już nie komentujmy, bo to nawet nie jest już śmieszne. Natomiast zastanawiałam się, pani jest kobietą, jest pani młodą kobietą w polityce, choć od wielu lat, to zastanawiam się, co się dzieje ze strajkiem kobiet. Czy słychać jest w kuluarach oburzenie pań posłanek, które szły na sztandarach z prawami kobiecymi, z dostępem do aborcji, tymi wszystkimi historiami, które wyprowadziły to młode pokolenie na manowce? Czy jest jakaś kontynuacja, czy są jakieś protesty, czy ktoś podejmuje jakąkolwiek inicjatywę, żeby wywalczyć o te rzeczy, o których te kobiety mówiły wcześniej?
Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono coraz rzadziej się pojawia w publicystyce, a powinno występować częściej. Po 2023 roku, kiedy, tak jak pani redaktor słusznie powiedziała, kobiety zostały zmanipulowane, wyprowadzone na ulicę, również w tych małych miasteczkach, została powołana w Sejmie komisja do spraw regulacji tematu oczywiście aborcji. Pewnie pani nie będzie zdziwiona, jak odpowiem pani, że po 2,5 roku ostatni raz ta komisja zebrała się 1,5 roku temu. Czyli okazuje się, że ponieważ Lewica nie dogadała się z PSL-em, PSL nie dogadał się z koalicją, z Platformą Obywatelską, czyli po tych 2,5 roku widzimy, że siła mediów, oddziaływanie mediów, proszę sobie przypomnieć 2023 rok, nie było poranka, gdzie nie mieliśmy kolejnego artykułu straszącego, opowiadającego, pokazującego,
jak umierają kobiety, jak cierpią,
jak poród jest czymś najgorszym, co może kobietę w Polsce dzisiaj spotkać, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość zaostrzyło, a raczej wycofało się z kompromisu aborcyjnego. I to jest właśnie ten schemat myślenia emocjonalnego. Po 2,5 roku, nie to toczą się żadne prace w tym temacie. Zostało to zawieszone. Pani poseł Dorota Łoboda, która jest przewodniczącą tej komisji, podkomisji, no też już się nie wypowiada w tych tematach. Czyli co to oznacza? Emocje zostały w społeczeństwie wśród tych młodych kobiet wyprowadzanych na ulicę wygaszone całkowicie. Całkowicie wygaszone. A media, które to tak naprawdę toczyły tę wojnę, również już tego nie opisują, bo jest to temat niewygodny. I przestrzegam przed tego typu hakami emocjonalnymi, ja to nazywam hakiem emocjonalnym, ponieważ znalezienie takiego haka emocjonalnego na część elektoratu i społeczeństwa może skończyć się tragicznie, bo to są zwykłe wydmuszki, obietnice, o których tak naprawdę kobiety dzisiaj nie chcą rozmawiać, bo dzisiaj kobiety nie chcą rozmawiać o aborcji, chcą rozmawiać o dostępności do badań ginekologicznych, o endometriozie, o PCOS-ach, o różnego rodzaju niepłodnościach, o wielu innych problemach.
Halo, dzień dobry, Radio Wnet.
O wielu innych
tematach. Jak będziemy niedługo wchodzili.
Mojej perspektywy, również moich środowisk kobiecych, są najważniejsze.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet i życzę wspaniałego dnia. Pani poseł Olga Samaniuk-Patkowska była gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego pani poseł i do usłyszenia, do zobaczenia. 35 minut po godzinie 8 słuchają państwo Radia Wnet. Radio Poranku! Gościem Poranka Wnet jest Dominika Cosic, korespondentka Euronews z Brukseli. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, Dominiko.
Dzień dobry.
To pytanie, które dziś wszystkim nam pojawia, mianowicie pytanie o migrację, o to, co dzieje się w Europie, jak do tego podchodzi Parlament Europejski, Bruksela, bo wczoraj oglądając relacje widziałam bodajże 4 albo 5 miast brytyjskich, które protestuje przeciwko migracji i w tym 6 miasto, które było miastem francuskim. Jak realnie, czy ten problem w ogóle istnieje w przestrzeni Brukseli?
Przepraszam za mój głos, ale problemy zdrowotne. Jeżeli chodzi o Brukselę jako instytucje unijne, to oczywiście problem jest jak najbardziej aktualny. Od piątku obowiązuje pakt migracyjny. Dokument przygotowywany przez 2 lata, który ma regulować kwestie związane z rozdziałem przede wszystkim migrantów pomiędzy kraje członkowskie. Bo od wielu lat Włochy, Cypr, Grecja, Hiszpania alarmują, że nie są w stanie przyjmować tych wszystkich nielegalnych imigrantów, którzy do nich docierają drogą wodną i proszą, by pozostałe kraje unijne brały udział w przyjmowaniu, by obowiązywała zasada solidarności. Były różne próby przez te lata tworzone rozdziału imigrantów między inne kraje członkowskie, ale część krajów uważała, że to nie one tworzą problem, bo nie one są źródłem nielegalnej imigracji, one są też krajem docelowym. Tym krajem docelowym dla migrantów są najczęściej Niemcy, ewentualnie Francja. Zatem nie widzą powodu, by partycypować w tym mechanizmie. Po 2 latach jednak udało się przeforsować i wszedł on w życie w piątek. Jednym z najważniejszych punktów jest zasada teraz określana jako dobrowolna solidarność, a tak naprawdę jest przymusowa. Na rok 2026 obliczono, że jest do rozdziału dokładnie 21 tysięcy osób, które dotarły do krajów członkowskich Unii Europejskiej, głównie właśnie za pomocą granic morskich. Podzielono kraje unijne na 3 kategorie. Na kraje, które mają być beneficjentami paktu migracyjnego i to są właśnie te kraje, z których zostaną zabrani nielegalni migranci, czyli Grecja, Cypr i Włochy. Druga kategoria krajów to kraje, które są w sytuacji nadzwyczajnej i w związku z tym przynajmniej teraz do nich nie będą docierać migranci, nie będą wysyłani. W tej grupie jest kilka krajów, to między innymi Polska, ale też Chorwacja, Czechy, Estonia. W przypadku Polski są 2 elementy, oczywiście wciąż niestabilna, atakowana granica białoruska, która sprawia, że do nas docierają nielegalni migranci. I drugi problem to trwająca wojna na Ukrainie, czyli tysiące, setki, miliony wręcz w przypadku Polski, uchodźców wojennych i migrantów z Ukrainy. Zatem Polska jest wyłączona, ale tylko czasowo z tego paktu. No i trzecia grupa krajów to te kraje, które muszą partycypować dobrowolnie, czyli przymusowo. A dobrowolność polega na tym, że mogą wybrać albo będą przyjmować migrantów, którzy zostali im wyznaczeni, albo będą za to płacić. Płacić za pomocą pieniędzy lub też budując infrastrukturę odpowiednią.
No dobrze, to na ile jest Polska wyłączona z tego paktu i na przykład czy Węgry, co zrobią na przykład taki kraj jak Węgry w tej sytuacji?
Polska jest wyłączona jak na razie tylko do końca roku, bo co roku będzie Komisja Europejska przygotowywać raport na podstawie o tym, jak po pierwsze w połowie roku, jak wygląda wdrażanie paktów w istocie, czy te kraje, które zobowiązały się, wypełniały swoje zobowiązania, a po drugie Komisja Europejska będzie przygotowywać raport odnośnie tego, jak wygląda sytuacja w poszczególnych krajach. Jeżeli chodzi konkretnie o Polskę, Polska będzie musiała wnioskować o to, że chce być dalej wyłączona, ale decyzję i tak będzie podejmować Komisja Europejska. Zatem na razie jesteśmy wyłączeni do końca roku. Jak będzie sytuacja wyglądać w przyszłym roku, tego nikt nie wie, bo nie wiemy też, jak będzie wyglądać sytuacja na naszej wschodniej granicy. Jeżeli chodzi o ludzi z Ukrainy, to też nawet jeżeli nie zostaną w Polsce, to ich sytuacja prawna może się zmienić, bo zmieni się na przykład ich status. Jeżeli część z nich otrzyma pobyt stały w Polsce, nie będą już kwalifikowani jako uchodźcy. Ci, którzy otrzymają obywatelstwo, tym bardziej. Zatem może być tak, że będzie dalej w Polsce potężna grupa Ukraińców, ale będą oni mieli inny status i to sprawi, że Polska teoretycznie nie będzie wyłączona z mechanizmu. Tyle jeżeli chodzi o Polskę, a jeżeli chodzi o Węgry, to do tej pory Węgry i Słowacja, przepraszam, zapowiadały, że nie będą respektować ustaleń paktu, że na pewno nie przyjmą nikogo. Czy rząd premiera Madziara się ugnie pod presją Brukseli? Ciężko powiedzieć, w swojej kampanii wyborczej Madziar skopiował program Orbana, bo to program Orban zapoczątkował tę antyimigracyjną politykę i mówił, że Węgry będą się sprzeciwiać paktowi migracyjnemu. Czy tak faktycznie będzie, ciężko powiedzieć.
A strasznie współczuję tej choroby gardła, szczególnie jak mamy teraz rozmawiać, to zapytam na koniec. Co jest teraz, pani redaktor, numerem jeden, jeśli chodzi o temat w Unii Europejskiej? Czym żyje Unia Europejska?
Tematy są kilka właściwie. To są te stałe tematy, które się wciąż pojawiał, to oczywiście polityka migracyjna, bo to jest bardzo duży problem. Zaczęłyśmy rozmowę od Parlamentu Europejskiego. W tym tygodniu jest sesja plenarna w Strasburgu i będzie głosowane rozporządzenie o powrotach, tak mówiąc skrótowo. Chodzi o to, że w ramach polityki migracyjnej, to nie jest pakt migracyjny, tylko jeszcze coś innego, będą utworzone centra poza Unią Europejską, do których będą odsyłani nielegalni imigranci. Właśnie to zakłada nowy dokument, czyli to rozporządzenie. Tutaj zapoczątkowały ścieżkę Włochy, konkretnie umowa, którą zawarła premier Meloni z rządem albańskim, polegająca na tym, że ci imigranci, których Włochy nie chcą, żeby ulżyć Włochom, mieliby być odsyłani do centrów na terenie Albanii. Albania oczywiście korzystałaby na tym finansowo. Premier Edi Rama też uważa, że będzie mógł korzystać politycznie, bo to jakoś w lepszym świetle będzie stawiać Albanię i przybliży ją do członkostwa w Unii Europejskiej. Ale pojawił się problem w samych Włoszech, bo część włoskich sądów uznała, że jest to niezgodne z konstytucją, niezgodne z prawami człowieka i że ta umowa nie powinna wchodzić w życie. Także TSUE również uważało, że jest to nie w porządku. Jeżeli Parlament Europejski przegłosuje to rozporządzenie, o którym mówię, to wówczas tego typu umowy będą legalne. Zatem jeżeli jakiś kraj członkowski zawrze umowę z krajem trzecim, czy to Albanią, czy Libią, czy jakimkolwiek innym, to wówczas takie centra będą mogły być tworzone na terenie tego kraju i ani sądy krajowe, ani sądy unijne nie będą mogły stanąć naprzeciwko temu. Zatem to jest kolejny element tej polityki migracyjnej, który się tworzy. Oczywiście trzeba będzie znaleźć kraje chętne i odpowiednio je przekonać. To też to, że pomysł jest, nie znaczy, że będzie realizowany. To jeden z tematów, oczywiście jest wciąż trwająca wojna na Ukrainie, polityka wschodnia. Co za tym idzie, pytanie, które wiele osób sobie stawia, kiedy wielu polityków z krajów europejskich, kiedy będą mogli wrócić do robienia interesów z Rosją ponownie, kiedy się sytuacja na tyle ustabilizuje. Jest kwestia polityki energetycznej, zatem tych tematów jest bardzo dużo, ciężko i one wszystkie właściwie mają tak samo silną moc. No i jest jeszcze jeden temat, który co prawda nie wynika z agendy problemów, a raczej z kalendarium, czyli kwestia przyszłego roku wyborów w co najmniej 3 dużych krajach członkowskich, które to wybory mogą wpłynąć na kształt całej polityki unijnej, bo chodzi o takie kraje jak Polska, a przede wszystkim Hiszpania i Francja. Mm-hmm.
To będzie się działo, to będzie bardzo gorący rok w polityce. Bardzo serdecznie dziękuję i dużo zdrowia życzę.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Dominika Cosic, korespondentka Euronews z Brukseli, była gościem Poranka Wnet. Życzymy wszystkiego dobrego. A teraz, jak czasami nasi redaktorzy określają, przerwa muzyczna, bo za chwilę połączymy się z Tomkiem Grzywaczewskim. Porozmawiamy oczywiście o tym, co się dzieje w kontekście polityki amerykańskiej. Jezu. Only you.
Radio Wnet.
49 minut po godzinie 8. Gościem Poranka Wnet jest Tomasz Grzywaczewski, korespondent polskich mediów ze Stanów Zjednoczonych, ale obecny dziś w Polsce. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Faktycznie dzisiaj bawię z krótkim wizytą w Polsce.
Także to jest, bo ja nie mogłam się zdecydować, czy zacząć od imprezy urodzinowej, ale jednak wygrała we mnie pragmatyka. Prezydent Trump ogłosił porozumienie USA-Iran, niech ropa popłynie, ale ostrzega przed wznowieniem ataków. Jakie komentarze pojawiły się dotyczące tego porozumienia i czy już jest reakcja Izraela na temat tego porozumienia?
No, komentatorzy podkreślają, że rzeczywiście to porozumienie mogło zapaść w ostatnim momencie, bo jeszcze wczoraj, w niedzielę, Iran przygotowywał się do bardzo dużych, potężnych ataków na Izrael, a jednocześnie oczywiście cały czas rosła cena paliwa na stacjach benzynowych w Stanach Zjednoczonych. Ona ostatnio, średnia cena przekroczyła $4 za galon, podczas gdy przed rozpoczęciem amerykańskiej inwazji spadła do poniżej $3, co oczywiście bezpośrednio przekłada się na sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych. Mówiąc o ostatnim momencie, myślę przede wszystkim o szansach republikanów w nadchodzących wyborach uzupełniających do amerykańskiego kongresu. Większość sondaży wskazuje, że większe szanse na zwycięstwo zdecydowanie mają demokraci. No a głównym tematem tej kampanii będą właśnie koszty życia, w tym właśnie koszty paliwa. Dlatego z punktu widzenia Donalda Trumpa zawarcie tego porozumienia i odblokowanie cieśniny Ormus jest politycznie kluczowe i długofalowo. Myślę, że jednak ważniejsze od walki, jaka odbyła się wczoraj, walki bokserskiej czy walki tych mieszanych stylów, która odbyła się wczoraj z okazji urodzin Donalda Trumpa w Białym Domu. To porozumienie zakłada, że dojdzie do natychmiastowego odblokowania cieśniny Ormus. Jednocześnie Stany Zjednoczone znoszą blokadę morską Iranu. Ponadto, jak podają źródła w Teheranie, Stany Zjednoczone mają odblokować zamrożone irańskie aktywa na kwotę mniej więcej $25 miliardów. Przy czym dodajmy, że to porozumienie rozpoczyna 60-dniowy okres kolejnych negocjacji, podczas których ma zostać wynegocjowana treść ostatecznego porozumienia amerykańsko-irańskiego. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że Iran ma zobowiązać się do zlikwidowania swojego programu nuklearnego. Jednocześnie jednak zapasy wzbogaconego uranu, które już znajdują się w posiadaniu teherańskiego reżimu, miałyby zostać rozrzedzone, czyli w zasadzie zredukowana ta ilość tego wzbogaconego uranu na terytorium samego Iranu. Także to jest jakieś takie rozwiązanie pośrednie, bo przypomnijmy, że wcześniej Stany Zjednoczone domagały się od Teheranu po prostu wydania tych zapasów, które umożliwiają zbudowanie reżimowi Ajatollahów bomby jądrowej. Jeżeli chodzi o samą kontrolę nad cieśniną Ormus, to tutaj szczegółowe warunki miałyby być regulowane pomiędzy Iranem a Omanem. Czy to porozumienie rzeczywiście wytrzyma próbę czasu? O tym oczywiście przekonamy się w najbliższych tygodniach. Te negocjacje, które trwają przecież już od wielu, wielu tygodni, przeżywały bardzo wiele dramatycznych momentów. Już kilkukrotnie wcześniej prezydent Donald Trump ogłaszał, że porozumienie zostało zawarte. Finalnie do tego nie dochodziło. Pakistański premier poinformował, że formalnie to porozumienie ma zostać podpisane w najbliższy piątek w Szwajcarii. Czy do tego dojdzie? No, jak na razie wydaje się, że tak. Dodajmy, że Stany Zjednoczone, sam prezydent Donald Trump w ostatnim okresie bardzo mocno dyscyplinował izraelskiego przywódcę Benjamina Netanyahu. Pomiędzy liderami doszło do kilku bardzo intensywnych rozmów, gorących rozmów. Sam Donald Trump w post miał obsztorcować izraelskiego przywódcę, mówiąc mu, że to, że cały czas jest on u władzy, zawdzięcza tylko Trumpowi, że gdyby nie Stany Zjednoczone, to Netanyahu nie pełniłby już swojej funkcji. Po prostu ma się słuchać poleceń płynących z Waszyngtonu, podczas gdy Tel Awiw cały czas tak naprawdę próbował prowadzić bardziej agresywną politykę, kontynuując przede wszystkim działania izraelskiej armii w Libanie. Dodajmy, że to porozumienie, które zostało wynegocjowane, ma zakończyć działania zbrojne na wszystkich frontach, nie tylko w rejonie Zatoki Perskiej, ale właśnie w samym Libanie. A jeszcze w zeszłym tygodniu wydawało się, że konflikt może eskalować po tym, jak Irańczycy zestrzelili amerykański śmigłowiec bojowy Apache. Załoga się uratowała, no ale ta maszyna została strącona. Także rzeczywiście ten okres tych negocjacji obfitował w takie bezpośrednie starcia, ataki z obu stron, takie pewnego rodzaju przyciąganie liny. Teraz być może rzeczywiście będziemy mieli to porozumienie, które nawet jeżeli zostanie zawarte w takiej formie, to chyba jednak kończy się pewnego rodzaju remisem. Stanom Zjednoczonym nie udało się prawdopodobnie zrealizować tych strategicznych celów. Mówię prawdopodobnie, dlatego że no, Biały Dom tak naprawdę nie komunikował w jasny sposób tego, co Stany Zjednoczone tym konfliktem chcą osiągnąć.
No dobrze, to już wytrzymałam i ta polityka twarda gdzieś za nami. Wrócimy jeszcze pewnie do G7, ale kto przyleciał na imprezę urodzinową prezydenta Donalda Trumpa? Bo poza tym, że już media policzyły, 1 minuta i 20 sekund jest nagranie ze spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. To pokazały telewizje, widziałam to w czasie rzeczywistym, bodajże w CNN-ie. Natomiast jakie persony pojawiły się na uroczystości urodzinowej prezydenta Donalda Trumpa? A może pojawiły się informacje już w przestrzeni publicznej, kogo nie ma?
No tutaj warto zauważyć, że pojawiły się nie tylko światowi przywódcy, pojawili się też przedstawiciele amerykańskiego biznesu. Myślę, że warto zwrócić uwagę na fakt, że pojawił się między innymi Mark Zuckerberg, czyli szef koncernu Meta, a zatem Facebooka, który no, wcześniej znany był ze swojej krytyki prezydenta Donalda Trumpa i szerzej republikanów. Natomiast po zmianie władzy w Białym Domu nagle okazuje się, że jest w dosyć zażyłych relacjach z urzędującym amerykańskim prezydentem, co pokazuje, że ten nawet największy biznes, jak przyjdzie co do czego, to kieruje się bardziej względami praktycznymi, a być może mniej kwestiami ideologicznymi. To nie umknęło uwadze amerykańskich mediów. Natomiast większość światowych przywódców rzeczywiście odmówiła udziału w tej uroczystości. Tutaj dodajmy, że samo to wydarzenie miało status taki prywatny, nieformalny. To nie było oficjalne wydarzenie dyplomatyczne. Także tutaj no, rzeczywiście na tym tle zdecydowanie wybijała się obecność prezydenta Karola Nawrockiego, który zresztą przywiózł taki prezent dla Donalda Trumpa. To jest symbolicznie wręczył makietę 120-kilogramowej tablicy z białego marmuru, która ma być przekazana Stanom Zjednoczonym i umieszczona na łuku triumfalnym, który zostanie wybudowany w Arlington, no, w tej metropolii waszyngtońskiej. Na tej ta tablica ma upamiętniać bohaterów narodowych Polski i Stanów Zjednoczonych, Kazimierza Pułaskiego oraz Tadeusza Kościuszkę. Tutaj no, ewidentnie prezydent Karol Nawrocki kolejny raz podkreślił tę osobistą relację łączącą go z amerykańskim prezydentem. Na godzinę 17 zaplanowana jest konferencja prasowa pana ministra Marcina Przydacza. Mamy dowiedzieć się więcej, co wyniknęło z tej bardzo krótkiej rozmowy. Ale jak mówię, tutaj nie chodziło o jakieś długie negocjacje. To miał być raczej gest symboliczny ze strony Karola Nawrockiego, no, które przypomnijmy, jeżeli chodzi o sztuki walki, jeżeli chodzi o boks, to niewątpliwie tym tematem się pasjonuje. Jeżeli chodzi o sam przebieg całego wydarzenia, to rzeczywiście ta gala mieszanych sztuk walki, wybudowanie tak zwanej klatki na południowym trawniku Białego Domu wzbudziło w Stanach Zjednoczonych wiele kontrowersji. Część Amerykanów uważała, że jest to po prostu niestosowne, żeby tak brutalny sport wprowadzać na salony amerykańskiej władzy. Chciałem sobie taki malutki rys historyczny dodać. Wbrew pozorom Donald Trump nie jest pierwszym prezydentem, który takie imprezy w Białym Domu urządza. Prezydent Theodore Roosevelt, który rządził Stanami Zjednoczonymi na początku XX wieku. Sam był zapalonym bokserem. Trenował boks podczas studiów na Uniwersytecie Harvarda, a potem organizował pojedynki bokserskie, w których sam brał udział w Białym Domu. On tam mierzył się na ringu z urzędnikami z Białego Domu, z oficerami. Zresztą podczas jednego z takich sparingów jego doradca, ówczesny doradca wojskowy, pułkownik Moore, uderzył go tak mocno, że prezydent Theodore Roosevelt doznał odklejenia siatkówki i trwałej utraty wzroku w lewym oku. Ja to mówię trochę ciekawostkowo, tak z historii Stanów Zjednoczonych, ale ja myślę, że ma to pewien wymiar polityczny, dlatego że Donald Trump w swojej polityce międzynarodowej odwołuje się bardzo mocno do dziedzictwa polityki Theodora Roosevelta, który prowadził tak zwaną dyplomację grubej pałki. I widać w działaniach Donalda Trumpa pewnego rodzaju właśnie takie odwoływania się do Theodora Roosevelta, takiej bardzo twardej dyplomacji, popartej niejednokrotnie po prostu brutalną siłą wojskową. Także zamiłowanie do boksu, no moim zdaniem, oczywiście w takiej formule mniej szlachetnej niż sam boks, dostosowanej do dzisiejszego show, do dzisiejszej kultury medialnej, no jest jakąś kontynuacją tej wcześniejszej polityki. No i to też moim zdaniem ma być takie zamanifestowanie przez Donalda Trumpa, no że właśnie dzisiaj Stany Zjednoczone będą prowadziły po prostu brutalną politykę realizowania swoich interesów. Także z jednej strony show, kamery, cały amerykański sos medialny, który Donald Trump przecież jako człowiek, który jest showmanem, bo wywodzi się z show biznesu, gdzieś to jest z jednej strony ta otoczka, ten blichtr, a z drugiej strony taki, myślę, sygnał wysyłany przez Stany Zjednoczone, że dzisiaj w Białym Domu panuje logika bokserska. Zadajemy ciosy i się nie cofamy.
I my się nie cofamy. G7 nam umknęło. Prezydent Donald Trump za chwilę leci na szczyt G7. O tym nie porozmawiamy, bo już minęła godzina 9. Za chwilę serwis, jesteśmy spóźnieni. Także dziękuję za wyjaśnienie tego kontekstu, bo ta historia z prezydentem Rooseveltem była mi kompletnie nieznana i bardzo się z tego cieszę. Myślę, że słuchacza też. Wszystkiego dobrego życzymy i wspaniałej pogody w Polsce życzymy. Tomku, Tomek Grzywaczewski, korespondent polskich mediów, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia.
Serdecznie dziękuję za uwagę i dobrego poniedziałku.
Dobrego poniedziałku, żegnam się z Państwem, życzę wspaniałego dnia, już 2 minuty po godzinie 9:00. Nazywam się Katarzyna Adamek, dziękuję całej ekipie za przygotowanie poranka, do usłyszenia.